Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. W pół do 14 rozpoczynamy audycję Masz prawo. Przed nami szaleństwo zakupowe. W zasadzie chyba już się nawet zaczęło, bo ten Black Friday, który przed nami, to już przerodził się w Black Week, Black Weekend, ale przed nami również Cyber Monday. Rozmawiać będziemy o tym, jak kupować mądrze, przede wszystkim bezpiecznie, nie dać się nabrać na fałszywe oferty i nie stracić pieniędzy. A nasi goście to pani Anna Zaremba, dyrektor delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I pan Piotr Miałchowski, główny specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu.
Czy Black Friday to tak naprawdę okazja, żeby kupić taniej i na przykład zaopatrzyć się w prezenty świąteczne w atrakcyjnych cenach, czy pułapka zastawiona na konsumentów, a może jedno i drugie?
Tak jak pani redaktor wspomniała, Black Friday, teraz już tak naprawdę ostatnio używamy też terminu Black Week, Black Weekend, bo jeden dzień, tak naprawdę piątek, nie był wystarczający dla sprzedawców na zarobek. Dlatego wprowadzono dłuższy okres na promocję przy sprzedaży, ale pamiętajmy, że te szaleństwo zakupowe to nie tylko żniwa dla sprzedawców, ale też dla oszustów. I niestety niektóre sklepy internetowe wykorzystują tę okazję do wprowadzania klientów w błąd i celowo manipulują cenami poszczególnych produktów przed ogłoszeniem promocji. No i dlatego też internauci tego rodzaju praktyki określają jako fake Friday. Mamy sporo narzędzi, dzięki którym możemy się ochronić.
Przed, i zabezpieczyć.
I prawda? Zabezpieczyć, tak. Jedną z takich metod jest przede wszystkim warto dokładnie przejrzeć oferty różnych sklepów i porównać ceny tego samego produktu w różnych miejscach. I często zdarza się, że dwie różne platformy, znane, popularne, sprzedają ten sam produkt w zupełnie innych cenach.
Ale kto to ma na to czas, pani dyrektor? Kto ma czas na to, żeby porównywać, jak tutaj duże takie neony biją nam po oczach, jeśli mówimy o internet. Minus 70%, minus 40%. Nawet tego do już nie czytamy, że tam jest do. Minus 70%.
Tak na szybko proponuję skorzystanie z dwóch porównywarek, na przykład cenowych, na przykład Ceneo lub Skąpca. Te przeglądarki monitorują popularne produkty w internecie i udostępniają szczegółowe raporty zawierające takie informacje jak historia ceny produktu, opinie oraz dostępność produktu. I dzięki temu, tej przeglądarce, możemy śledzić, jak zmieniały się ceny danego produktu w czasie i czy faktycznie został on przeceniony podczas Black Friday, czy też sklep tylko udaje, że oferuje nam produkt w lepszej cenie. Na przykład przy zakupie urządzenia elektronicznego, powiedzmy sobie smartfona, żeby nie skusić się na fejkowe właśnie promocje, warto sprawdzić, jaka była cena wyjściowa w dniu premiery wejścia na rynek takiego urządzenia. W przeglądarce możemy wpisać premiera, dany model telefonu, cena i już będziemy mieli wiedzę, jak kształtowała się ta cena tego smartfona do dnia dzisiejszego.
I czy to rzeczywiście okazja, czy tylko tak nam się wydaje?
Tak, a jeszcze przecież mamy od 1 stycznia tą dyrektywę Omnibus, która...
W 30 dniach.
Tak, która również nam pomaga zobaczyć, jak ta cena w ostatnich 30 dniach się kształtowała i między innymi zobaczyć, czy sprzedawcy faktycznie na ten Black Friday przykładowo nie podnosili ceny, ale w większości przypadków w tej chwili nie mogli tego zrobić, bo jest ta informacja o tym, co się działo z tą ceną w ciągu ostatnich 30 dni,
bo taki obowiązek jest rzeczywiście. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, że ceny mogą być różne, to jedno, ale mogą być też fałszywe oferty, prawda? Mogą być oferty, które kuszą nas, no tutaj na własnym przykładzie powiem, że akurat skusiłam się na taką ofertę, ale gdzieś w podświadomości coś mi jednak tak zaalarmowały, pomyślałam sobie, o matko, sama o tym opowiadam i to robię. A chodziło o jakąś piękną bransoletkę, której cena nie przekraczała 10 zł, a była podobno ze srebra. I tylko dlatego, że to wyprzedaż końcówki, ale doszłam do pewnego kroku, w którym miałam już podać nie tylko swój numer telefonu, ale również zalogować się do internetowej płatności. I tutaj ten coś mnie powstrzymało. Być może to była prawdziwa oferta. Teraz do dzisiaj myślę, a może to była jednak prawdziwa oferta. Ale wolałam z niej nie skorzystać, niż stracić coś.
Tak. Myślę, że cyberprzestępcy starają się ze swoją fałszywą ofertą, jeżeli to była fałszywa oferta tej bransoletki, dotrzeć podczas Black Friday, ale i nie tylko, do maksymalnie dużego grona użytkowników. No i co jest najprostsze? Wykorzystują do tego social media i tam scrollując ekran często widzimy reklamy, tak? I w te reklamy nieświadomie klikamy. Przeglądając je, ten pożądany przez nas towar, która notabene może i wcześniej nawet gdzieś kiedyś wyszukaliśmy w sieci, zostawiliśmy po sobie ciasteczka i od razu nam się, prawda, podpowiedział. I oferta jest tak przygotowana właśnie, aby zachęcić nas do kliknięcia w nią natychmiast. Cyberprzestępczycy wykorzystują tak naprawdę naszą ciekawość, łatwowierność, ale też i pośpiech. Stosując odpowiednie socjotechniki, wzbudzają nas poczucie, że zaoszczędzamy pieniądze i taka okazja się już nie powtórzy. No i tak widzimy...
Tak, rzeczywiście, w takich ofertach są do dnia tego. Albo masz tylko kilka godzin.
Tak. Widzimy ten upragniony towar, tą bransoletkę, świetne zdjęcie i myślimy sobie, wow, super okazja, tak? I często pojawia się od razu komunikat, kup teraz, szybko, ostatnia okazja, uwaga, ograniczona ilość, czasami jest też przycisk rozwiń opis. To jednak tylko taki czysto chwyt marketingowy, taka sztuczka socjotechniczna, która ma na celu zmusić nas do zakupu pod wpływem emocji. Ale proszę Państwa, jest na to sposób. Przed kliknięciem tego przycisku kup teraz, przed włożeniem tego towaru do koszyka, mamy, jak ja to mówię, w sobie taką naturalną szczepionkę. Czyli taką samoobronę, którą po prostu musimy zachować spokój i rozsądek. Chwila zastanowienia i refleksji. I tak naprawdę pomyślenia po pierwsze, czy to jest mi w ogóle potrzebne, prawda? Czy ten smartfon nowy, czy ta nowa bransoletka jest mi potrzebna? A druga refleksja, taka niska cena, prawda? No, czy cena nie wydaje się zbyt atrakcyjna? I proponuję, żeby naszła nas taka drobna refleksja, że może sprawdzę te informacje. Czy w pierwszej kolejności na przykład, czy ten sklep internetowy naprawdę istnieje?
A ja mogę to sprawdzić?
Tak, no bo przecież wiemy, że sklep internetowy, tak jak każda inna firma, musi posiadać adres, telefon do kontaktu, dane rejestracyjne, podstawowe, NIP, REGON, numer KRS-u, który możemy zweryfikować online. Sprawdźmy też adres fizycznie w aplikacji z mapami, bo czasami tak jest, że tego budynku w ogóle nie ma na tej mapie, prawda? Jest gdzieś w szczerym polu i możemy to zweryfikować na...
Nawet w ten sposób, czyli nawet sprawdzić, czy jest taka
siedziba tej firmy, tak. Ale też, co ważne, zweryfikujmy adres strony internetowej, ponieważ bywa, że występują w nim dodatkowe litery lub znaki, których w pierwszej kolejności nie zauważamy, prawda? Szata graficzna strony jest identyczna, ale często małe litery, na przykład R i N obok siebie, wyglądają na pierwszy rzut oka jak litera M, litera Q, na pierwszy rzut oka wygląda jak G. I sprawdzajmy też datę uruchomienia sklepu internetowego. Im dłużej on funkcjonuje, prawda, tym mamy większą pewność, że jest bezpieczny. No i co? Przejrzyjmy też fora internetowe. Zapoznajmy się z komentarzami innych klientów na temat tego sprzedawcy. Czy w ogóle takie komentarze są i opinie? Bo często jest tak, że po prostu nie ma tych opinii. Jest to znaczy, nie chcę absolutnie przekreślać nowo powstałych sklepów, które powstały niedawno i oczywiście...
Nie mają jeszcze opinii.
Tak. tak? Mhm. Ale przede wszystkim no, można sprawdzić, czy sklep obsługuje popularne formy płatności przez bramki typu PayU czy przelewy 24. To jest bardzo ważne, bo takie strony są w jakiś sposób zweryfikowane przez systemy bankowe obsługujące nasze płatności.
Ale kto ma tyle czasu, żeby to wszystko sprawdzić? No, kto? My wszystko robimy raczej pod wpływem, pod presją czasu. No wiele rzeczy robimy pod presją czasu. Jakbyśmy mieli czas, no chyba, że przy jakimś rzeczywiście bardzo dużym zakupie, no to warto poświęcić tyle czasu. Ale przy drobnych no, bransoletkach, no to już naprawdę ta lampka zapaliła mi się tylko dlatego, ja nawet nie wiem, czy to było oszustwo, bo być może nie, ale lampka zapaliła mi się tylko dlatego, że zastanowiła mnie, dlaczego ja to robię w ogóle, po co ja to robię. Ani tego nie potrzebuję, ani to nie jest wyjątkowo atrakcyjne, ani to nawet, no cena, tylko i wyłącznie cena była atrakcyjna.
I pani redaktor sama sobie odpowiedziała, cena, tak? Bo zasugerowaliśmy się tym, że była niska cena. Na pewno i pani, i państwo słuchacze znają co najmniej jedną osobę, która kupuje na promocjach często rzeczy, które ma, tylko dlatego, że są w promocji albo że cena jest po prostu dużo niższa, atrakcyjna, w jakiś sposób sprzedawca zachęca tą osobę do zakupu. No i tak w tym przypadku cały czas te promocje, które się pojawiają, minus 70%, 2 plus 1 gratis i tego typu działania marketingowe cały czas nas zachęcają do kupowania. I dobrze jest, tak jak rozmawiamy, zastanowić się po pierwsze, czy my w ogóle tej rzeczy potrzebujemy. Tak jak pierwsza, gdzieś tam kiedyś czytałem, podstawowa zasada eco-drivingu to jest taka, że jak zostawimy samochód w domu, no to zaoszczędzimy na paliwie, bo po prostu go nie spalimy. Tak samo w przypadku jakiegoś nowego smartfonu, czy na przykład kupowaliśmy dosyć dobry telefon z wyższej półki rok temu, czy na pewno potrzebujemy kolejnego egzemplarza tego modelu w tym roku, czy jeżeli kupiliśmy 2 lata jakąś pralkę, czy ta pralka, jeżeli nam służy, no to czy naprawdę potrzebujemy wymienić, tak samo z meblami, z ubraniami, z różnymi...
O, ubrania na pewno potrzebujemy wymieniać.
Rodzaju rzeczami, tutaj naprawdę to już pozostawiam do kwestii indywidualnie, natomiast uzupełniając tutaj, co pani dyrektor tutaj bardzo fajnie, obszernie powiedziała, ja jeszcze tylko dodam o tym, żeby dokładnie czytać opinię o tym, czego ten produkt dotyczy, czyli opis, co jest przedmiotem aukcji, co jest przedmiotem sprzedaży, czy te parametry nam odpowiadają, czy na przykład urządzenia, które, w szczególności elektroniczne, które kupujemy, mogą pracować w zakresach częstotliwości, które mogą być używane.
Dlaczego to takie ważne?
Ze względu na to, że takie urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń, na przykład telefonii komórkowej, na przykład urządzeń nadawczo-odbiorczych służb. I tutaj, jeżeli jest jakieś urządzenie, załóżmy, przeznaczone na rynek chiński, na rynek amerykański, zakupując takie urządzenie za granicą, na zagranicznym portalu u sprzedawcy...
A to nie jest już przeszkoda, prawda?
Tak, w tej chwili to jest standard, można powiedzieć. I takie urządzenie, jeżeli zakupimy i będzie ono na przykład pracowało w paśmie, które jest wykorzystywane w Polsce do telefonii komórkowej, będzie ono powodowało zakłócenia, przez co ktoś z kolei nie będzie mógł poprawnie zrealizować rozmowy, nie będzie mógł korzystać na przykład z internetu mobilnego, w szczególności gdzieś tam na tych mniej zurbanizowanych terenach.
A to w ogóle jest w polskim prawie dozwolone, zakłócanie takich częstotliwości, które używane są przez kogoś innego?
Oczywiście nie jest. I używanie urządzeń bez pozwolenia radiowego jest zagrożone mandatem do 1000 zł, a w przypadku uporczywego korzystania z takiego urządzenia nawet pozbawieniem wolności do 2 lat. Jeżeli państwo oczywiście... Rozumiem, że każdy ze słuchaczy w tej chwili nie jest w stanie ocenić, czy załóżmy kamera IP, czy jakaś niańka bezprzewodowa, czy jakiś radiotelefon będzie pracował w tym zakresie, który powinien, który
być
jest
wolny.
Dopuszczony, tak, który jest dopuszczony na terenie Polski i Unii Europejskiej. Warto zajrzeć na stronę Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nawet jak państwo wpiszecie w wyszukiwarkę urządzenia niewymagające pozwolenia, no to wyświetli się strona Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest tam taka lista w tabelce urządzeń wraz z zakresami częstotliwości, które mogą być wykorzystywane bez pozwolenia i to będą na przykład zakresy routerów Wi-Fi, właśnie takich różnych bezprzewodowych nianiek, ale tych, które mogą być wykorzystywane w Polsce i w Unii Europejskiej. No bo świat dzieli się na różne
obszary
i w różnych obszarach są różne częstotliwości wykorzystywane, więc też warto poczytać opisy, czego to urządzenie dotyczy, jak ono pracuje i przede wszystkim właśnie w jakich zakresach pracuje, czy te zakresy mogą być używane w Polsce.
A zdarzają się takie zakłócenia?
Tak, zdarzają się. Dotyczą naprawdę różnych rzeczy. Często są to kamery bezprzewodowe, które pracują w zakresach sieci komórkowych. Czasem mogą być to jakieś mikrofony, jakieś systemy monitoringu.
Oświetlenia
także, które mogą emitować. Nawet spotkaliśmy się z systemami dostępu na parkingu wjazdu. Samochody, które wjeżdżały, miały antenę zainstalowaną, taką mikropaskową. No i przy kontakcie z tym urządzeniem wytwarzało się pole, otwierał się szlaban, natomiast to urządzenie powodowało zakłócenia w pracy sieci telefonii komórkowej. Okazało się, że jest to urządzenie przeznaczone na rynek chiński. Ktoś zainstalował, nie mając w ogóle o tym pojęcia.
Bo się skusił na tanią ofertę. Bo wszystkie urządzenia na rynek chiński, tak przynajmniej nam się wydaje, są tańsze. Ale też jest to przysłowie, coś chińskiego, prawda? Czyli coś gorszego. Chociaż nie wiem, czy uprawnione teraz, kiedy rzeczywiście te rzeczy są coraz lepszej jakości. Rozmawiamy tutaj o tych ofertach, które otrzymujemy, ale mamy też do czynienia z naprawdę poważnymi oszustwami, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo nasze i cyberprzestrzeń. Że tak naprawdę są metody, żeby wyczyścić nasze konta bankowe, żeby podszyć się pod nas na tyle, że rzeczywiście mogą się dziać straszne rzeczy. I ściganie tego nie jest łatwe, rzekłabym. I naprawdę jak już damy się w ten sposób okraść, no to możemy mieć świadomość, że będzie to trwało długo, szukanie kogoś takiego, kto to zrobił. I nie zawsze się uda i nie odzyskamy tych naszych pieniędzy.
Z raportu NIK w ostatnim roku pod tytułem Działania państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków wybranych przestępstw internetowych, w tym kradzieży tożsamości, wynika, że niestety znaczna część mieszkańców naszego kraju, która padła ofiarą ataków komputerowych, nie zawiadomiła właściwych organów policji.
Nawet nie zawiadomiła,
CERT. Tak? Tak, często ludzie po prostu wstydzą się tego faktu i osoby atakowane wskazały, że 85% cyberataków, które ich dotknęła, nie zostało wyjaśnionych. Tak naprawdę zakończyło się umorzeniem postępowania lub utratą środków finansowych, a tylko 2% spraw znalazło finał w postaci wykrycia i skazania sprawcy lub odzyskania straconych pieniędzy. Także te dane statystyczne nie są
optymistyczne. A jednak ciągle się tacy znajdują, tak, których cyberprzestępcy oszukują, okradają, no i dają się nabrać tacy ludzie.
Tak.
Chciałoby się powiedzieć tacy ludzie, ale to dotyczy każdego z nas przecież.
Tutaj, co pani dyrektor wspomniała, właśnie dużo osób wstydzi się o tym swoim problemie powiedzieć. My uważamy i zawsze jak jesteśmy w ramach takich działań edukacyjnych, które Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi, wśród na przykład seniorów, wśród już tych dojrzałych mieszkańców województwa podlaskiego, ale także i całego kraju, uświadomić, że jeżeli nawet zdarzyło nam się, że padliśmy ofiarą oszustwa, jeżeli przelaliśmy jakąś kwotę dla takiego sklepu, który no, wyglądał bardzo łudząco, podobnie do znanego, ale niestety był tym sklepem oszusta, warto zachować wszystkie dowody, warto zrobić zrzut ekranu, korespondencji z taką osobą, bo ta osoba może na przykład skasować profil na portalu społecznościowym za chwilę po tym oszustwie. Te wszystkie dowody pokazać, jeżeli jesteśmy, nie wiem, niepewni tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, swoim znajomym, wnukom, dzieciom, osobom, które znamy, które może bardziej technicznie
widział,
tak się poruszają w tym temacie i może zebrać taki materiał dowodowy i właśnie iść z tym do organów ścigania, żeby takie oszustwo zgłosić. Bardzo często, jak nawet rozmawialiśmy przy okazji takich spotkań z policją, policja wręcz chciałaby mieć takie informacje, zgłoszenia o tym, że takie oszustwa mają miejsce, bo to także, jeżeli oni prowadzą jakieś działania, pomaga im zebrać pewien materiał dowodowy, zobaczyć na przykład w jakim obszarze, czy Polski, czy województwa zadziałał ten oszust, jakie osoby, gdzie padły ofiarami tego oszustwa.
Zdarzają się też takie sytuacje, pewnie każdy z nas miał z nimi do czynienia, że ktoś z naszych znajomych, z jakiegoś portalu społecznościowego pisze do nas prywatną wiadomość, że na przykład podaj mi swój numer telefonu albo o inne dane nasze prosi. I właśnie, to wzbudza niepokój nasz, bo znamy swoich znajomych i czasami wiemy, że to jest chyba coś nie tak. Ktoś musiał się na to konto włamać.
Tak, i to jest takie naturalne, że jeżeli ten ktoś znajomy zna, prawda, nas na tyle dobrze, no to po co mu takie dane? I powinna się nam zapalić ta lampka, że powinniśmy po prostu wziąć telefon i zadzwonić do tej osoby i porozmawiać. Tak samo w przypadku też znamy sprawy seniorów, którzy najczęściej padają ofiarą phishingu w przypadku banku, że dzwoni ktoś podający się za pracownika banku i prosi o podanie danych. No, proszę państwa, dane bank, tak, dane wrażliwe, o które najczęściej cyberprzestępcy proszą, ma. Dlatego to my, dzwoniąc do banku, powinniśmy się przedstawić, prawda? To bank musi nas zweryfikować, uwiarygodnić, tak, ale nie w drugą stronę. I o tej takiej podstawowej zasadzie zapominamy. I też polecam, rekomenduję, żeby mieć jednak w kontaktach wpisany taki numer do swojego banku. No jednak mamy tam zgromadzone oszczędności i są to nasze, prawda, te dane najbardziej wrażliwe, żeby w przypadku, kiedy nawet pod wpływem tych emocji ktoś się z nami połączył, ktoś chce od nas wydobyć te informacje, bo na przykład mówi, że dokonano jakiegoś przelewu na pani koncie, który musimy zweryfikować i od razu działamy pod wpływem emocji, bezwiednie podajemy te dane, to proszę państwa i uczulam na zachowanie spokoju, odłożenie słuchawki i nie wybieranie tego numeru ostatniego, z którego nastąpiło połączenie, tylko właśnie wybranie telefonu ogólnodostępnego, który służy nam do tego kanału komunikacji z naszym bankiem.
Koniecznie się rozłączyć, tak, i zadzwonić, tak, na numer, który my mamy zapisany, tak, jako bank, tak, tak, a nie, no i właśnie, i taka, jeśli rzeczywiście jest jakiś przelew, no to ci państwo z banku będą to wiedzieli, a jeśli, tak, go nie ma, to uchronimy nasze oszczędności. Proszę państwa, przed nami Black Friday, Cyber Monday. Kupujmy mądrze, korzystajmy z promocji. Nie namawiamy państwa, żeby państwo nie kupowali niczego. Jeśli coś jest potrzebne, kupujmy, tylko z głową. A doradzali pani Anna Zaręba, dyrektor delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Piotr Miałchowski, główny specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A jedno jest pewne, bezpieczne jest na pewno słuchanie Polskiego Radia Białystok, więc zostańcie państwo z nami.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.